Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Patryk Dębski, burmistrz Pelplina, współtwórca programu PiS na wybory samorządowe w naszym regionie. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, państwu.
Zacznę od cytatu. Nasze kadry na Pomorzu na pewno są bardzo ideowe i mają chęć zmian, ale już z chęcią ciężkiej pracy publicznej jest pewien problem. Wielu kolegów woli nie angażować się politycznie, a zamiast tego próbuje czerpać profity z obecności w naszym obozie, powiedział pan w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Powiedziałabym, że kolegom to pan nieźle dowalił.
Powiedziałem dość gorzko, ale myślę, że jest to ocena realna i może niczego odkrywczego nie powiedziałem, ale jednak zawsze jest tak, że jak trzeba takiej ciężkiej pracy u podstaw, to zawsze jest garstka osób, które chce tą pracę nieść, a potem zawsze jest tak, że jest bardzo dużo osób chętnych do niesienia sztandaru, więc jest to tylko stwierdzenie rzeczywistości. Myślę, że miałem też tutaj na myśli też jedno zjawisko, które w naszym przypadku jest zjawiskiem nowym, ale myślę dość dobrze opisanym w historii, to znaczy bardzo silne zasysanie kadr do różnego rodzaju instytucji, gdzie niekoniecznie w tych instytucjach, mówię tutaj o i sektorze publicznym i prywatnym, jest taka wprost identyfikowalność polityczna i to często łatwiej pójść gdzieś sobie na stanowisko, które daje różnego rodzaju bardzo wiele profitów, nie tylko finansowych, ale pewnego rodzaju stabilizację i korzyść. A kiedy trzeba iść w ostry spór, no to tych szabli i kadr, muszę powiedzieć, że nie jest za dużo.
Ale żebym ja dobrze zrozumiała, czy pan mówi o takich ludziach, mnie się to kojarzy z radnymi, ale może to są też inne osoby, którzy z jednej strony mają swoją własną dobrą pracę zawodową i nie chcą jej zmieniać na jakąś działalność publiczną, bo chociażby straciliby na to finansowo, albo o takich, i znowu mi się to kojarzy z radnymi, którzy chętnie zasiadają w radach nadzorczych, zajmują stanowiska w publicznych spółkach. Mamy taki przykład tutaj na Pomorzu w Enerdze, ale jak rozumiem, do ciężkiej pracy w partii, chociażby w kampanii wyborczej już się nie garną.
Nie, ja w dużym stopniu miałem na myśli tych szczególnie, którzy przyszli do nas w ramach premii polaryzacyjnej. Ja o tym mówię wprost, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Otóż do zwycięskiego obozu przychodzą wszyscy ci, którzy niekoniecznie zgadzają się z naszym programem, ale byli przeciwni naszym poprzednikom. To jest bardzo trudna sytuacja, bo...
Ale przychodzą, ale partia ich przyjmuje, no.
No, bym powiedział tak, może niekoniecznie, że są to decyzje partii czy jakichś organizacji partyjnych, bo często jest tak, i to nie jest znowu tajemnica polityczna, ale że o jakichś ruchach kadrowych, decyzjach, o tym, że ktoś gdzieś zdobył jakąś posadę czy wygrał jakiś konkurs, dowiadujemy się pośrednio. To nie jest tak, że jest to jakaś sprawcza rola kierownicza i decyduje o tym, co gdzieś, kto jest zatrudniony, jaki zdobywa konkurs. Ale często jest tak, że motywacją czy różnego rodzaju narracją wobec tych zatrudnień jest właśnie to, że w poprzednim okresie bardzo mocno byli skonfliktowani z poprzednim obozem rządzącym. Ale warto tutaj zawsze wejrzeć w przyczynę tego konfliktu, bo czym innym jest konflikt ideowy, taki jak mamy, czy polityczny, a czym innym są konflikty osobiste, różnego rodzaju zawiezione drogi wspólne, koalicyjne kolizje, różnego rodzaju sprawy personalne. I tu wtedy mam bardzo dużą wątpliwość, czy takie osoby powinny być z nami, bo one oprócz tego, że no niosą pewną wartość, niosą też indywidualny konflikt, a indywidualny konflikt zawsze w polityce jest trudny do okiełznania.
Ale pan z tym swoim przekonaniem, czy jest, mówi pan, nie jestem pewien, czy powinny być z nami, to powiedziałbym, że jest pan w mniejszości.
Być może w mniejszości, ale może stać mnie na takie słowo, dlatego że od zawsze byłem i od początku znam to. No,
może dlatego, że został pan wybrany w wyborach bezpośrednich i zależy pan w jakimś sensie od siebie i od swoich wyborców w Pelplinie, a nie
też,
tyle od partii.
Ale proszę pamiętać, że chyba ze stażu może takiego politycznego Prawa i Sprawiedliwości to nie ma zbyt wielu osób, które mogłyby mnie przebić, więc obserwowałem to od bardzo wielu. Jestem członkiem zarządu od początku, gdzieś od 2003 roku, więc mogę sobie pozwolić na pewien dystans i tak jak teraz, wydaje mi się, to nie było nigdy, nawet w latach 2005-2007, gdzie też współrządziliśmy. Trzeba to bardzo ważyć i trzeba na pewno to być bardzo ostrożnym i do tego namawiam moich kolegów.
Do tego namawiałby pan także do takiej weryfikacji Jarosława Kaczyńskiego, lidera pańskiej partii?
Myślę, że to się odbywa. To nie jest tak, że o pewnych rzeczach dowiadujemy się po prostu post factum. To jest normalne w polityce. Świat jest zbyt zaangażowany, zbyt wiele mamy różnego rodzaju spraw, żeby powiedzieć tylko żeby złapać te procesy i powiedzieć, i móc je nazwać i w jakiś sposób je sensownie ułożyć. Po prostu one się dzieją i często jest tak, że różnego rodzaju efektami zmian są właśnie, tak samo jest ta zmiana rządowa, tak to postrzegam, że część rzeczy, która była tutaj, no na pewno napotkała na istotne problemy i stąd zmiana. I my też takich zmian dokonujemy. To nie jest tak, że jest dane coś raz na zawsze. Proszę zauważyć, że zmiany są dość duże i głębokie.
Mało tak, tego. Tak, zauważyłam. Zmienia się minister, musi się zmienić na przykład wtedy dyrektor jakiejś instytucji, jak Lasy Państwowe. No to dokładnie tak było i 4-5 lat temu i tak jest nadal.
Widzi nie, pan to? Chcę pani powiedzieć, że jest bardzo duży odzew, czy taki żal części naszych osób, które działaczy, czy członków, którzy mówią właśnie, że no nie wiem, że w wyniku zmian utracili stanowiska. No ale to chcę powiedzieć, że oni nie są tam dlatego, że mają realizować jakieś osobiste, indywidualne cele, tylko mają być wtedy, kiedy są przydatni dla realizacji jakiegoś celu. Jeżeli pan minister życzy sobie, żeby mieć dyrektora, który jest po jego stronie, nie wiem, efektywniejszy, robi coś inaczej albo widział nieprawidłowości, ma do tego prawo i w związku z tym ta lawina idzie w dół i często, że tak powiem, no my już tutaj na samym dole spijamy tą śmietanę, no ale trzeba po prostu to jakoś wziąć na swoje barki i zrozumieć, że jesteśmy pewnym elementem celu.
Idźmy dalej. Sporo słów krytyki słyszę pod adresem rządzących na Pomorzu samorządów. To one są głównie związane z Platformą Obywatelską albo z różnymi grupowaniami blisko Platformy. Także samorząd województwa. Ale wciąż nie widzę propozycji opozycji. Zarówno na poziomie, nie wiem, gmin, ale także samorządu województwa. Co PiS proponuje dla województwa pomorskiego? Pytam także w kontekście tego, że jest pan współautorem tego programu, jak rozumiem, na wybory samorządowe.
Ja bym powiedział tak, że może inna jest perspektywa rządzenia na poziomie wojewódzkim. To jest w ogóle bardzo trudno na poziomie wojewódzkim przedstawić jakąś sensowną narrację, dlatego że sensowną w sensie odróżniania się politycznego. Bo proszę zauważyć, że mamy do czynienia jednak z bardzo różnorodnym organizmem i w sensie wyborczym, i w sensie potrzeb, i w sensie kultury, historii, w sensie zaawansowania cywilizacyjnego. Więc ułożenie jednego programu, który by spajał Pomorze jako ośrodek no właśnie transmisji pewnego rodzaju dóbr, jest bardzo trudne. Mam wrażenie, że to się nie udało, szczególnie w ostatniej kadencji, bo wiele inwestycji, które miały być takimi elementami spajającymi Pomorze, no krótkoterminowo na pewno jakiś efekt przyniosły, ale średnio i długoterminowo myślę, że będą elementem. Na przykład PKM. Mam tutaj duże wątpliwości, czy samorząd wojewódzki długoterminowo będzie w stanie unieść to zadanie.
Może dołączą się samorządy miejskie, o tym jakaś dyskusja jest prowadzona.
Tak, to nie powinno być tak, że najpierw mamy
finansowanie. Ale co, to jest zła inwestycja? Bo w jakim kontekście pan to mówi?
Inwestycja jest bardzo dobra, ale proszę zauważyć, mówię to w kontekście tego, że szybka kolej miejska czy przewozy regionalne mają istotne problemy z realizacją zadań publicznych w postaci łączenia całego krańca województwa. A my robimy dodatkowego trzeciego integratora przejazdu komunikacyjnego. Dokładamy do tego tortu, który przecież się nie powiększył. Nie zwiększyły się na tyle dochody województwa albo środki z budżetu państwa na realizowanie przejazdów kolejowych.
A czy pan mówi, że to błąd, że wbudowano pomorską kolej metropolitalną?
Nie mówię, że to błąd, ale myślę, że na pewno zrobiłbym długoterminową analizę związaną z finansowaniem albo miał przyrzeczenie samorządów innych na współfinansowanie tego typu inwestycji. No teraz jesteśmy, trochę będzie samorząd województwa w formie takiej no proszalnej, prawda, a decydenci miast będą mówili, może dam, a może nie dam, a
ale
może
co
ktoś w ogóle nie
zdaniem,
da.
Pana zdaniem powinny się dokładać zarówno Gdańsk, Gdynia, Żukowo,
to będzie bardzo
Kartuzy.
Trudno, panie redaktor, jak powiedzieć, nie wiem, w Żukowie czy w Sierakowicach, że mają się dołożyć do całej
no, ale
linii.
Pan to właśnie mówi.
No właśnie o tym
że
mówię, że
się dołożyć.
Albo inaczej być może nigdy nie byłoby zgody na pobudowanie tej linii, ale a długoterminowo powtarzam, ona będzie bardzo, bardzo obciążająca dla budżetu samorządu wojewódzkiego, a nie ma rozwiązania na to, no bo powiedzenie jakoś to będzie, no nie jest rozwiązaniem tego projektu.
W tym wywiadzie, do którego się powoływałam, mówi pan tak, bardzo szybkie wykonanie środków unijnych, chodzi o samorząd województwa, żeby można się było chwalić mianem prymusa w kraju. Ale co to są, że szybko się wydaje pieniądze i że się można chwalić, że jest się prymusem w kraju, to jest źle, to lepiej być tam w ogonie i nie wydawać kasy i patrzeć, nie wiem, czekać nie wiadomo ile na to, żeby te pieniądze wydać?
Nie, nie, oczywiście dążenie do palmy pierwszeństwa jest chwalebne i szczytne, ale trzeba pamiętać o pewnego rodzaju drodze, którą się do tego pokonuje. Otóż mam wrażenie, że często na ołtarzu pewnego rodzaju efektywności wykonania środków jest położona szala związana z ich możliwością realizacji. Ja chcę to empirycznie państwu udowodnić. Otóż jeżeli jest tak, no kto zna prawa rynku, to wie. Jeżeli na rynek, który jest ograniczony, rynek firm wykonawczych, rzucamy bardzo duży wolumen środków, to jasne jest, że a, wzrosną ceny, b, tych wykonawców będzie mało, c, nie wykonamy efektów, które założyliśmy. To jest straszny problem. Nie, nie, no trzeba mieć pewnego rodzaju pomysł na to. Ja mogę powiedzieć z obserwacji, że często dobry cel, czy założony dobra idea, no po drodze musi mieć jeszcze jednak pewnego rodzaju percepcję związaną z możliwością jej wykonania. Jeżeli finałem będzie to, że samorządy, przecież bardzo wiele samorządów odwołuje przetargi, robi je po raz drugi, trzeci, czwarty, nie ma wykonawców, musi dokładać swoich środków. No nie tak się umawialiśmy. Jeżeli dofinansowanie to jest 50%, a finalnie po przetargu wyjdzie 35 czy 20, wiele samorządów myślę z tego...
Jakie jest na to rozwiązanie? Bo ja szczerze mówiąc rozumiem, że jest taki problem i jakby czuję tę diagnozę, natomiast nie widzę, co pan proponuje, żeby robić tak, żeby jak?
Harmonogram.
Żeby nie dzisiaj, przedłużać?
Oczywiście, że trzeba to robić, ale mam wrażenie, że pewnego rodzaju środki można było rozdzielić w inny sposób. No, mówię tutaj na przykład o programie rozwoju obszarów wiejskich. Proszę zauważyć, że w myśl podzielonych przez marszałka środków, 4 powiaty zostały bez ani złotówki. No, jest to sytuacja, bym powiedział, no delikatnie mówiąc, denerwująca, bo to pomijając, że też mój powiat, ale szczególnie, ale powiat kwidzyński, prawda, który nie dostaje na drogi wiejskie ani złotówki, czy lęborski, prawda. No jest to pewne pytanie o efektywność. Efektywność mamy tutaj założoną.
Co ale to oni zostali pominięci, to jest jakby zupełnie kryteria, inny zarzut.
Nie, nie, nie. Wszyscy aplikowali, a w wyniku oceny kryteriów 3 czy 4, już teraz nie pamiętam, powiaty nie dostały ani złotówki, czyli
ale
gminy z tego
ja rozumiem, powiatu. Panie burmistrzu, tylko to jest dla mnie zupełnie inny zarzut niż to, co pan mówił wcześniej, że za szybko i że to generuje
no właśnie
problemy.
Nie. No właśnie te dwa zarzuty są, te dwa argumenty są zbieżne ze sobą, bo są województwa, jak na przykład sąsiadujące z nami Kujawsko-Pomorskie, gdzie w wyniku różnego rodzaju porozumień dokonano sprawiedliwego podziału tych środków. W związku z tym każdy z powiatów wiedział, że czy miał w świadomości, że otrzyma pewną ilość środków, które będą mogły sobie przygotować harmonogramie przetargu.
Każdemu porówno?
No, niekoniecznie porówno, bo są różne powiaty, różne gminy, różnego rodzaju mamy bagaże doświadczeń, ale pewnie tam idzie wykonywanie dużo wolniej, no ale efekt będzie zamierzony. Co będzie, jeżeli my nie wykonamy tego efektu i ta krańcowa wykonalność będzie narażała samorządy, szczególnie gminne, na bardzo duże zadłużenie? No trzeba sobie tą perspektywę pewną odnaleźć, bo dzisiaj wszyscy się ścigamy w wyniku, nikt o wynik, biegniemy w wyścigu, nikt nie patrzy na efekty, na koszty, które się dzieją po drodze, ale na mecie trzeba będzie sobie stanąć, zobaczyć w twarz i powiedzieć, być może ten wyścig był za szybki albo zbyt wiele sił na niego zużyliśmy.
Pan mówi, że w ostatnim czasie widzi duży przypływ empatii urzędników marszałka województwa dla swoich projektów. A co to znaczy?
No, że do tej pory różnie z tym było.
No, a teraz jak jest? To, co teraz płyną pieniądze.
Panie redaktor, ja z panem marszałkiem na temat rozmawiałem. Mam duże wątpliwości co do w ogóle pewnego rodzaju możliwości absorpcji, pewnego rodzaju politycznej siły zarządu województwa w stosunku do swoich urzędników. Takie mam wrażenie i ono nie jest poparte może żadną empiryczną wiedzą. Ale jednakże mamy króla środków Unii w postaci dyrektora DPR-u i mamy odrębne księstwa, które decydują o pewnego rodzaju wydaniu środków. Ja nie widzę tutaj nad nimi politycznej kontroli. Mało tego, mam duże wątpliwości, czy tak to powinno wyglądać, bo w Urzędzie Marszałkowskim dokonała się ogromna fluktuacja kadr. To jest jednak przerażające dla mnie, w jakim stopniu, kiedy pamiętam z tych moich pobytów samorządów, że było bardzo wielu urzędników, na których można było opierać. Ja się mogłem z nimi spierać.
A w Urzędzie Wojewódzkim też chyba było dosyć, no nie taka wielka, ale spora.
Ale nie porównujmy jabłka z jabłkami, prawda? No urząd wojewódzki to jest zupełnie inny urząd. Natomiast mogłem się spierać z urzędnikami marszałka co do różnych rzeczy, ale nigdy nie miałem z tyłu głowy tego, że jest gdzieś tam teza polityczna. A dzisiaj, kiedy jeden z dyrektorów, no jest, mówiąc już kolokwialnie, byłym asystentem byłego marszałka, który nosił za nim teczkę, a potem ja się z nim wykłócam o środki i obok dostaję samorząd czy osoba, która jest związana z obozem rządzącym, mam duże wątpliwości. Czy to
no ale to jak, to gdzie to empatia? To brak empatii dla człowieka, który jest z PiS-u.
No do tej pory brak, więc myślę, że po tym odrobinie wstrząsu i zastanowienia, samorefleksji będzie wreszcie po drugiej stronie też chęć dialogu.
Ale z drugiej strony powiedziałabym, że widać duży przypływ empatii, jeśli chodzi o administrację rządową. No bo pańskie miasto, co już to zauważam, jest beneficjentem środków rządowych. Na przykład ostatnio żłobek kolejny otwierany, jakaś współpraca z publiczną giełdową spółką Energa. No tutaj został pan chyba trochę beneficjentem.
To jest bardzo dobra teza, bo się okazuje, że można
nie
na
prawdziwa?
Poziomie rządowym... Nie, ona jest prawdziwa oczywiście, ale środki, które mamy w ramach regionalnego programu operacyjnego, nie są najtrudniejszymi środkami do pozyskania. One oczywiście mają swoją komplikację, ale nie jest to komplikacja tak istotna, żeby nie można było tutaj się ubiegać. No, ja stawiam tezę i tą tezę jestem w stanie obronić, że skoro możemy sięgać po środki krajowe, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska duży projekt wodno-kanalizacyjny. Po stronie Regionalnego Programu Operacyjnego nie mogliśmy takich środków uzyskać. Remediacja, rekultywacja gruntów w stanie narodowego po stronie naszych tutaj środków było bardzo trudno, więc mało tego, żłobek, prawda, to jest kapitalny przykład, bo ja mam duże wątpliwości w ogóle w tym rozdaniu, jeżeli chodziło o żłobki, bo jeżeli otrzymuję kolejny raz Fundacja Pozytywne Inicjatywy, co do której mam ogromną rezerwę.
Oni mają szkołę i
tak,
przedszkole.
A poprzednio też brali udziały właśnie w tych środkach, kiedy myśmy się też starali na przedszkole i na żłobki, prawda? I jest to w jakimś stopniu dla mnie tutaj no bardzo zastanawiające. No, to jest tak, że publiczny samorząd nie otrzymuje środków samorządu wojewódzkiego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Myśmy tak zostali w tym konkursie ocenieni, a fundacja kolejne środki dostaje, gdzie ma istotne problemy z różnego rodzaju funkcjonowaniem już istniejących. Pewnie to jest tak, że jak taka struktura puchnie, to po prostu połyka swój ogon i trochę musi pewnego rodzaju refleksję w tej sprawie zdobyć, no ale nie każdy był pełnomocnikiem pana Komorowskiego, kandydatem w Platformę.
Tak, a na koniec w tym programie, który pan napisał, bo rozumiem, że on jest jeszcze trochę tajny, tak?
Tajny program, przez poufny.
Trochę tajny.
To, nie, panie redaktor, powiemy wszystkim, jak wygrać wybory.
Mówić to jedno, robić to drugie. Niech pan powie, czy pan się odnosi do takich tematów, które były także gorące w kampanii wyborczej 4 lata temu. Czyli na przykład była tam jakiś rodzaj obietnicy powołania województwa środkowo-pomorskiego. Była kwestia budowy całej, na całym odcinku od zachodniej granicy S6. Była kwestia obwodnicy metropolitalnej i tak dalej. Czy już teraz nie? Lepiej za dużo nie pisać.
Po pierwsze, chciałbym panią redaktor i wszystkich słuchaczy pozdrowić i powiedzieć, że dzisiaj mogę się założyć, że to będzie jedyny realny program wyborczy na Pomorzu. To jest bardzo ciekawa sytuacja.
Realny to znaczy, że nie za dużo obiecamy?
Nie, to znaczy taki, że będzie napisany i każdy będzie mógł sprawdzić, co w tym programie jest. Ja nie widziałem do tej pory żadnego programu innych partii, które startują i myślę, że tak jak zwykle skończy się na ładnej ulotce ze zdjęciem. Ale programem nie wygrywa się wyborów. No to jest jasne dla nas, że nie wolno fetyszyzować programu partii. On jest pewnego rodzaju intelektualnym starciem się z problemami. Ale też znowu, warto oddzielić to, co byśmy chcieli, żeby województwo się rozwijało, od tego, co jest realne w możliwościach województwa. No my jednak musimy oscylować wokół tego 1 100 000 000, które jest w budżecie, czy tam 1 200 000 wraz z deficytem. I tam trzeba te inwestycje postrzegać. Oczywiście stymulacje na rozwój mają te inwestycje, które pani powiedziała, no ale one są rządowe, więc my możemy współpracować i na pewno będzie tak, do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jest też województwo podkarpackie, na które warto spojrzeć i pana marszałka Ortyla, że dobra współpraca z rządem i współpraca taka, która jest współpracą taką koherentną, pomaga województwu. Tak było do tej pory też, jak Platforma miała i rząd, i samorząd wojewódzki.
Postawcie na Prawo i Sprawiedliwość, bo dzięki temu Pomorze będzie miodem i mlekiem płynącym.
Usmij to, panie redaktor.
No dobrze, a na koniec, już zupełnie na koniec. Mówi pan, że nie macie kandydata na marszałka województwa, a pan się w jakimś sensie zgłasza jako kandydat? Bo pan się tak trochę kryguje, bo tak niby chce pan zostać w Pelplinie i mówi pan, że będzie startował w wyborach na burmistrza znowu, ale jeśli będą inne rozstrzygnięcia, cytuję, to rozważy pan scenariusz alternatywny.
To tylko zrobiłem na wyłączną prośbę pana redaktora Katki, który mnie męczył o to 3-krotnie i wreszcie musieliśmy coś powiedzieć, ale ja zadeklarowałem i podtrzymuję. Będę startował w Pelplinie. Ordynacja wyklucza możliwość sytuacji. Ale też no, to, że my się tutaj spotykamy, no to też jest pewnego rodzaju, no, powiedział, wartość po naszej stronie. No nie mamy zbyt wielu samorządowców, którym moglibyśmy dzisiaj postawić szanki i to też o tym trzeba pamiętać. Że
no bo jak sam pan powiedział, zaczęliśmy od początku, bo oni nie chcą im się pracować.
No nie chcę, żeby teraz koledzy będą ostracy, że tak powiem, że nie chcą się pracować. Ale
trochę
myślę,
się
że,
chyba jednak pan naraził.
Ale trzeba jednak, mam wrażenie, odrobinę szpileczki wkuć. Niech ten balon odrobinę powietrza z siebie spuści.
Dziękuję bardzo. Ile pan jechał z Pelplina do Gdańska?
Nieprzepisowo jechałem, to nie wiem, czy mogę powiedzieć. 35 minut.
I to jest maks taki, który da się wyciągnąć z tej trasy?
Nie, jeszcze myślę, że więcej.
Dziękuję bardzo. Życzę ostrożnej jazdy i bezpiecznej do Pelplina.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Patryk Dębski, burmistrz Pelplina. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.